Tak więc, Druga Królewska, szósty rozdział, od wersetu 8 do 13. Ilekroć król Aramu prowadził wojnę z Izraelem, po naradzie ze swoimi dostojnikami powiadał: w tym, a w tym miejscu stanę obozem. Mąż Boży wysyłał do króla izraelskiego wiadomość: wystrzegaj się, aby ciągnąć tamtędy, gdyż tam obozują Aramejczycy. Posyłał więc król izraelski na to miejsce, o którym mu oznajmił mąż Boży, ostrzegając go nie raz i nie dwa i miał się tam na baczności. Rzecz ta oburzała króla aramejskiego, zwołał więc swoich dostojników i powiedział do nich: czy nie możecie mi donieść, który z nas, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Wtedy jeden z jego dostojników rzekł: nikt, panie mój, królu, lecz to prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi królowi izraelskiemu słowa, które wypowiadasz w swojej komnacie sypialnej. A on odpowiedział: idźcie i zobaczcie, gdzie on przebywa, a ja wyślę ludzi i każę go pojmać, i doniesiono mu: oto jest on w Dotanie. Pomódlmy się. Ojcze, prosimy, pobłogosław ten nieudolny wykład Twojego słowa. Prosimy, pobłogosław też swojemu słowu i dziełu Twojego słowa w nas. Amen. Tak więc, pamiętacie? Może nie pamiętacie? Ostatnim razem szósty rozdział, początek szóstego rozdziału drugiej królewskiej, była mowa o znaku Jonasza swoistym. Ostrze siekiery, tak to się nazywa, to pożysko, ta część, która jest z żelaza. Jak to się mówi po naszemu? Ostrze wydaje się być zbyt precyzyjne, ale żelazna część siekiery odpadła, wpadła do Jordanu, wpadła do otchłani. I co zrobił Elizeusz? Wyciągnął ją z otchłani. Czyli swoisty znak Jonasza, tak jak Jonasz pogrążył się w otchłani i z otchłani wyszedł, a obydwa te znaki wskazują przede wszystkim na Chrystusa, który pogrążył się w otchłani i z tej otchłani wyszedł do góry. I dokładnie takie jest tam zaskakujące słowo: weź sobie z powrotem, ale weź do góry. I dzisiejszy urywek, wspaniały urywek, pamiętajcie, gdzie ten urywek się znajduje. To jest szósty rozdział, zapamiętajcie, szósty rozdział drugiej królewskiej. I w dzisiejszym urywku mamy króla Aramu, który ma problem. Nie jest w stanie urządzić zasadzki na Izraela, choć kilka razy próbuje. I zwróćcie uwagę, werset 11 jest dość zaskakujący. Zamiast zadać pytanie, kto z nas zdradza, kto z nas jest zdrajcą, król Aramu w dość interesujący sposób formułuje pytanie i zadaje pytanie: czy nie wiecie, kto z naszych trzyma, czy jest w przymierzu z królem izraelskim? I oczywiście pytanie sugeruje, nie dowodzi, że ktoś jest, kto trzyma z Izraelem. I wiemy, że ktoś taki jest, przynajmniej ktoś, kto trzyma z Bogiem Izraela. Jak pamiętamy z 5 rozdziału, sam dowódca wojsk syryjskich, Naaman, trzyma z Bogiem Izraela. Tak więc Naaman, mówiąc najoszczędniej, nie jest już nieprzejednanym wrogiem Izraela, ale wręcz odwrotnie, kocha Boga Izraela. Pamiętamy, zabiera ziemię z Izraela do siebie w drodze powrotnej. Choć czy to on donosi, nie wiadomo, choć niewykluczone, wiemy jedynie to, co mówią doradcy króla. Tekst biblijny jednak wydaje się sugerować taką ewentualność. Pada wytłumaczenie w wersecie 12, jak widzimy. Nikt, panie mój, lecz to prorok Elizeusz, on donosi. I oczywiście tak mówi tekst biblijny i to jest rzeczywiście prawda. Skąd prorok wie? Pytanie to jednak pozostaje otwarte. Król przyjmuje tę wersję, każe wyszpiegować, czyli każe, i to jest kluczowe słowo, każe, by zobaczyli. Tam jest słowo idźcie i zobaczcie, gdzie on jest. I chodzi o to, że cały urywek będzie traktował właśnie o wzroku i ślepocie. Wzroku i ślepocie. W całym urywku nikt nie jest ślepy, naprawdę taką ślepotą, jaka przychodzi nam na myśl, że po prostu nie widzimy absolutnie nic. Nie ma tego w tym urywku. Wszyscy widzą. Ale wszyscy w całym tym urywku są ślepi, z wyjątkiem Elizeusza. Wszyscy są ślepi, choć widzą. Tak więc cały urywek, ci co nie widzą, zostają oślepieni, a ci, którzy widzą, tak to można też ująć, otwierają się im oczy. I teraz werset 14. Zobaczcie, idziemy jak burza, prawie kończymy już nieomal. I werset 14 jest dość zaskakujący, ale przeczytajmy od 14 do 20. Wtedy, oto jest w Dotanie, poinformowali go. Wtedy wyprawił król, król aramejski jest tutaj podmiotem, wtedy wyprawił tam konnicę i wozy wojenne i znaczny oddział wojska. I ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto, a gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica i wozy wojenne. Czyli tak jak śpiewaliśmy, znowu będzie o husarii. Będą dwa oddziały husarii. Rzekł więc jego sługa do niego, biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy, panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał. I oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do Pana tymi słowy, dotknij ten lud ślepotą i dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Wtedy Elizeusz rzekł do nich, to nie ta droga i nie to miasto, pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii, czyli stolicy. Gdy zaś weszli do Samarii, Elizeusz rzekł, Panie, otwórz ich oczy, niech widzą. Wtedy Pan otworzył ich oczy i ujrzeli, że są w samym środku Samarii. I możemy sobie tylko wyobrazić ich wrażenie. Tak więc werset 14 jest dość zaskakujący, zwróćcie uwagę. Wtedy wyprawił tam konnicę, wozy wojenne i nieznaczny oddział wojska, jak mamy napisane, ale wielką armię. I ci wyruszywszy nocą otoczyli miasto. Słuchajcie, musimy zwrócić uwagę, co się dzieje. Oto wielki i potężny król Syrii, co robi? Wyrusza z ogromną armią, żeby pojmać kogo? Żeby pojmać przysłowiowego klechę. Pastorzynę. Wyrusza z całą armią, żeby zniszczyć kościół, a konkretnie, żeby zniszczyć jednego konkretnego pastorzynę. I nie powinno to być dla nas zaskakujące, dlatego że bestia, lewiatan, czyli władza państwowa, nie posiada żadnych złudzeń, ale bestia wie doskonale, jak wygląda te realia. Złowroga bestia z zębiskami wie, że największym zagrożeniem, i tak, jeżeli znacie historie biblijne czy historię Kościoła, to rzeczywiście tak jest, że największym zagrożeniem dla niej jest Kościół. Chociażby dlatego, że nie jest w stanie kontrolować Kościoła. Kościół z jakiejś dziwnej przyczyny nie poddaje się sztuczkom, jakimś manipulacją, strachem. I wreszcie coś, co jest najbardziej denerwujące dla Lewiatana, Kościół widzi zbyt wiele. Kościół widzi i rozgłasza i przestrzega. Kościół, słuchajcie, jako jedyny na tej ziemi nazywa rzeczy po imieniu. I oczywiście Biblia mówi o tym, gdzieś w Tymoteusza, którymś jest powiedziane, że Kościół jest czym? Filarem i podwaliną prawdy. Usuniesz Kościół, nie ma już nazywacza rzeczy tak, jak należy. Tak więc Kościół nie boi się ani rządzących, ani przeważającego nacisku kultury, mediów, która bardzo często jest właśnie na usługach rządzących. Słuchajcie, znamy wszyscy dobrych ludzi wokół nas, którzy skądinąd dobrzy, ale uginają się pod presją TV, jakiegoś progresywizmu, starają się być europejscy. Wśród nas jest masa ludzi, których można określić jako zakompleksieni. Och, ja chcę być akceptowany, ja chcę być na bieżąco, ja chcę być tak jak słyszę, tak jak seriale M jak Miłość, Barwy Szczęścia, ja chcę być tak, ja chcę być w zgodzie z tym wszystkim. Podczas gdy Kościół nie poddaje się tego typu naciskom. Kościół, słuchajcie, bez problemu stanie sam i będzie, co gorsza, pełen pokoju i radości. Czy może być coś bardziej denerwującego? To znaczy, że cała nasza machina wojenna, mówi państwo, na nic. My jesteśmy pod wrażeniem tego, co jesteśmy w stanie wyrzezać, ale dlaczego to nie robi żadnego wrażenia na Kościele? Tak więc nie tylko to, ale jak to jest w zwyczaju władzy państwowej, państwo Lewiatan usiłuje, jak widzimy w 14 wersecie, usiłuje podstępnie zniszczyć Kościół. Pamiętacie, jak często śpiewamy? Książęta, jak śpiewamy? Spiskują. Wojsko otacza Dotan, miejsce, gdzie jest pastor, ale otacza to miejsce w nocy. Czyli chwyci pastora znienacka na autostradzie, wywlecze go z auta i będzie go wlekło po autostradzie podczas aresztowania, jak to miało miejsce na przykład w Kanadzie. Państwo robi to podstępnie, dokładnie jak od razu historia Samsona, 16 rozdział z Księgi Sędziów. Samson też został otoczony w środku nocy. Tak więc sytuacja groźną jest, na pierwszy rzut oka bez wyjścia, można by było powiedzieć, koniec Kościoła nadszedł. Miasto, oto miasto Boże otoczone przez wrogów. Jeszcze jedną rzecz, na którą pewnie powinniśmy zwrócić naszą uwagę, to jest to, że w poprzednim urywku Elizeusz pomagał i chronił króla wielokrotnie, kilkakrotnie. Za każdym razem, kiedy królowi izraelskiemu coś zagrażało. Teraz Elizeusz jest w potrzebie i mamy dwie rzeczy. Ani król nie przychodzi z pomocą dla Elizeusza, ani Elizeusz nie prosi króla izraelskiego o pomoc. Choć Dotan, miejsce, w którym znajduje się Elizeusz, jest dosłownie kilka kilometrów, parę kilometrów od stolicy. Jeszcze, co jest bardzo istotne, to kilka razy próbuję nas wyczulić, jeśli chodzi o Drugą Królewską. Musimy szukać pewnych schematów z wielkich wydarzeń ze Starego Testamentu, ale też powinniśmy widzieć Chrystusa w tym, bo to na Niego ta sytuacja, to wydarzenie wskazuje. Dotan pojawia się w Biblii, to jest ciekawe, pojawia się w Biblii tylko dwukrotnie ta miejscowość. Pamiętacie, gdzie... To nie powinienem nawet zadać takiego pytania, bo to jest ciężkie pytanie. Za pierwszym razem pojawia się w pierwszej Mojżeszowej, 37 rozdziale, dlatego że właśnie w Dotanie bracia Józefa go porwali i usiłowali go zabić. I podobnie tutaj, zwróćcie uwagę, mąż Boży będzie okrążony i będą próbowali go porwać i zabić. Tak więc sytuacja jest groźna. Sługa, pewnie to nie trędowaty Gehazi, który został osądzony, ale inny sługa, budzi się, chce wyjść, nie może. Przerażony, co teraz poczniemy? Co teraz poczniemy? Słuchajcie, już na początek można powiedzieć, że wielu współczesnych chrześcijan, czy mówiąc o nas, zachowujemy się jak praktyczni empiryści. Co to znaczy praktyczni empiryści? Tylko rzeczy widzialne są dla nas realne i rzeczywiste. Tylko to, co widzimy, tylko te problemy, wyzwania, przeciwności, tylko to, co jest realne, jest dla nas pociechą. Podczas gdy Biblia mówi, że jest cały szereg rzeczy, które są niewidzialne, a które są tak samo realne, a te niewidzialne są jeszcze ważniejsze, jeśli chodzi o pociechę dla nas, niż te, które widzimy, postrzegamy naszymi oczami. Jak widzimy, sługa przerażony, Elizeusz odpowiada słowami, 16 werset, a on odpowiedział do sługi, odpowiada słowami, po których Sebastian o tym mówił w ostatnim tygodniu, ale słowami, po których momentalnie rozpoznajemy, kto przemawia. Kto tak do nas przemawia? Kto wielokrotnie zwracał się do nas takimi słowami? Nie bój się. Oczywiście rozpoznajemy Chrystusa w tych słowach. A następnie dodaje, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I oczywiście służymy Bogu, którego imię jest Pan Armii, Pan Zastępów, the Lord of Hosts, Pan wielu armii. I jak Elizeusz wskazuje, nasza armia i nasza potęga jest większa. Oczywiście jest tylko pewien mały problem, który w ogóle nie jest problemem, że ta armia jest niewidzialna. Ale ten fakt, że armia jest niewidzialna, nie umniejsza jej potęgi, a wręcz odwrotnie. Jeżeli chodzi o wojnę, to jest to atut. Ta armia jest niewidzialna, poza tym dla kogo? Jedynie dla krótkowzrocznych, świeckich bestii. Krótkowzroczne, świeckie bestie są pod wrażeniem, że jedyna rzecz, jedyna moc, to jest oczywiście moc rumaka, jedyna moc to jest moc rydwanów, że ta moc jest taka, przed którą nic nie jest w stanie się umknąć. Nic nie jest w stanie umknąć. Tak więc inni, którzy wierzą, postrzegają tą armię doskonale oczami wiary, dlatego że postrzegają rzeczywistość tak, jak należy, zamiast być pogrążonymi w iluzji. I zobaczcie werset 17. Elizeusz modli się tymi słowy: Panie, otwórz jego oczy, aby przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi i przejrzał, oto góra, czy góry wokół, pełne były koni i wozów ognistych wokół Elizeusza, niech i to nam nie umknie. Tak więc Elizeusz modli się o oczy wiary dla zestrachanego sługi, jak nasz Pan, pamiętamy, jak Bartymeusz, który do niego zawołał: Panie, abym przejrzał. Bóg otworzył jego oczy i jak się okazuje, o dziwo, jest drugi groźniejszy, większy krąg wojsk wokół Elizeusza, wokół miasta na górach. Ale zasada jest jaka? Ogólna zasada, zasada, której naucza cała Księga Królewska. Ogólna zasada, która ma zastosowanie dla nas dzisiaj. Chcesz być bezpieczny? No miejsce bezpieczeństwa jest... Gdzie to jest? Wokół Elizeusza. Wokół Elizeusza. Chcesz być bezpieczny? Trwaj blisko proroka, trwaj blisko Elizeusza. To jest miejsce bezpieczeństwa. I oczywiście musimy wiedzieć, co się dzieje. Dzieje się dziwna rzecz. Oto uczeń, tak można przewrotnie powiedzieć, oto uczeń widzi, już widzi. Dlaczego już widzi? No bo zwraca się o pomoc tam, gdzie należy, czyli zwraca się o pomoc do Elizeusza. Tak więc uczeń już widzi, Elizeusz modli się i uczeń widzi. I następnie wojsko syryjskie nie widzi i Elizeusz modli się. I co się dzieje? I wojsko nie widzi. Tak więc widzi, widzi, nie widzi, nie widzi. I 18 werset. Aramejczycy. I oczywiście od razu momentalnie wiemy, że Jezus jest tym, który otwiera i zamyka oczy. On jest tym, który mówi, który rozmawia. Pamiętacie również z faryzeuszami. Oni mówią, no to co? I my niby ślepi jesteśmy? Jezus mówi w zagadkach, aby niektórzy nie widzieli. Tak więc identyczna rzecz, całe to wydarzenie składa świadectwo o Jego chwale, tego, który większego Elizeusza, który nadchodzi. I werset 18, Aramejczycy ruszają przeciwko Elizeuszowi, wtedy Elizeusz modli się, aby Bóg dotknął ich oczy ślepotą, według ich ślepoty, i tak się stało, według słów Elizeusza. Jak powiedziałem we wstępie, żadna ślepota tutaj nie jest taką ślepotą, jak od razu nam się nasuwa na myśl. I podobnie tutaj ślepota nie oznacza ślepoty, ale raczej otumanienie, dezorientację czy przedziwne ogłupienie. Najlepiej można to ująć wybiórczą ślepotą. To jest coś makabrycznego. Dlaczego? Dlatego, że osobie, która została dotknięta tą przypadłością, wydaje się, że widzi. Wydaje się, że widzi, podczas gdy zupełnie coś innego dzieje się w rzeczywistości. Wydaje im się, że widzą, ale to, o co im chodzi, stało się nagle niewidzialne. I to słowo na ślepy występuje podobnie jak dotan. Występuje tylko dwa razy w Biblii. Wiele razy występuje normalne słowo na ślepotę w Starym Testamencie, ale to jest inne słowo. I drugi raz to jest w tym urywku, a pierwszy raz to słowo, z tym słowem mamy do czynienia w pierwszej Mojżeszowej, 19 rozdziale, kiedy Bóg dotyka ślepotą zboczeńców Sodomy, którzy są, pamiętacie, u drzwi. I gdyby to była całkowita ślepota, to oczywiście wpadliby w panikę i rozpacz, podczas gdy w Sodomie oni cały czas rozpaczliwie próbują znaleźć drzwi, które jeszcze przed chwilą były zupełnie widoczne dla nich. Podczas gdy naraz drzwi przestały być widoczne. Tak więc podobnie i tutaj nie są w stanie widzieć, są bardziej otumanieni i nie mają pojęcia, co się dzieje i co ma miejsce. Tak więc, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość wokół nas, Jak powiedziałem, często postrzegamy tą rzeczywistość jako tylko to, co się udziela naszym oczom. Podczas gdy Ewangelia w wielu miejscach, Słowo Boże w wielu miejscach mówi, że tak, że jest o wiele więcej rzeczy, które się dzieją. W Ewangelii Mateusza 4,11 na przykład, wtedy opuścił go diabeł i aniołowie przystąpili i służyli mu. Tak więc aniołowie, wszędzie wokół nas są aniołowie, którzy asystują, strzegą nas, prowadzą nas w naszym życiu na ziemi. W Psalmie 91 czytamy: albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. 1 Koryntian 11,10, który jest dość debatowanym urywkiem. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Niektórzy mówią, że chodzi tutaj bardziej o pastorów, czy nawet męża, ale słowo, które tu znajdujemy, ze względu na aniołów. I w Psalmie 103 czytamy: błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, czyniący Jego wolę, pełniący Jego wolę. Tak więc tak wygląda rzeczywistość. Następnie werset 19. Wtedy rzekł Elizeusz, rzekł do nich: to nie tędy droga i nie to miasto, pójdźcie za mną, a ja zaprowadzę was do męża, którego szukacie. I zaprowadził ich do Samarii. I oczywiście wojsko nie rozpoznaje Elizeusza, który zwrócił uwagę, co czyni? Okłamuje ich, zwodzi ich. I oczywiście nie wszelkie kłamstwo jest złe, tak jak na przykład w tym przypadku, kiedy mamy kontekst wojny, to jest jak najbardziej na miejscu. Nie rozpoznają Elizeusza, idą jak matołki za nim, a ten zaprowadza ich w sam środek stolicy Izraela, do Samarii. I kiedy są już w środku, w pułapce, otoczeni przez wojska Izraela, Elizeusz modli się ponownie, żeby przejrzeli. Werset 20. I możemy sobie tylko wyobrazić ich przerażenie, kiedy zobaczyli, gdzie są, bez broni, bez czołgów. I wojska Aramu doskonale sobie zdawało sprawę, co zwyczajowo robi się w takich sytuacjach z wrogiem. Doskonale pewnie zdawali sobie z tego sprawę. I rzeczywiście, werset 21, król izraelski chce ich wyciąć w pień, ale pyta się Elizeusza, czy ma to uczynić. Krótkie słowa, podobnie i w hebrajskim, i u nas po polsku, czy mam ich wyciąć w pień. I zwróćmy uwagę jeszcze, że tytułuje Elizeusza ojcze. Oczywiście są to więźniowie kogo? Są to więźniowie Elizeusza, a nie więźniowie króla izraelskiego. W pewnym sensie król izraelski sam został w całym urywku upokorzony, bo to pastor Klecha sprowadza całą armię syryjską w sam środek zasadzki i daje ich wszystkich królowi izraelskiemu na tacy. Tak więc jest to w pewien sposób również upokarzające, ale król izraelski wie doskonale: hej, ci więźniowie nie należą do mnie. Ciekawe jest to, że w całym urywku występuje tylko jedno imię własne, a własne to jest Elizeusz. Dlatego, że chodzi o ogólną zasadę. Zasada jest taka, że król ma słuchać proroka, który jest ambasadorem najwyższego króla. Dlatego właśnie tutaj król izraelski tytułuje Elizeusza jak ojcze. Do niego się zwraca. I pada odpowiedź, nie wycinaj, wręcz odwrotnie, daj im, nakarm ich, napój, odeślij do swojego pana. Król to uczynił. Chleb i woda, pewnie był to idiom, który oznaczał właśnie wielką ucztę, dokładnie tak jak król izraelski ugościł tych swoich jeszcze niedawnych przeciwników. I czytamy, zwróćcie uwagę, niech to nam nie umknie, i odtąd nie wyruszali już na łupiesze wyprawy do ziemi izraelskiej. Tak więc skutkiem tej wielkiej gościnności króla izraelskiego jest to słowo i odtąd nie wyruszali już na łupiesze wyprawy do ziemi izraelskiej. Uprzejmość dla wrogów oznacza ewangelizację. Jordan tutaj podaje przykład Niemiec po I wojnie światowej, że po I wojnie światowej Niemcy zostały upokorzone i zniszczone. W rezultacie bardzo szybko powstały Niemcy faszystowskie. I dla kontrastu Niemcy i Japonia po II wojnie światowej zostały odbudowane, czy można powiedzieć ugoszczone przez Amerykę. I w rezultacie mamy bardzo długi okres, długotrwały pokój. Ale to, co widzimy tutaj, to uprzejmość dla wrogów, co jest ewangelizacją. Elizeusz pokonuje ich wrogość i pokonuje ich wrogość właśnie przez gościnność. I w tym Elizeusz zachowuje się jak Bóg, który jest uprzejmy dla wszystkich. Słońce i deszcz. I mamy takie urywki w Ewangelii Mateusza 5:44. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Tak więc teraz jest taki czas, teraz jest czas uprzejmości i gościnności dla wszystkich. Jak Bóg zechce użyć, w jaki sposób zechce użyć tej gościnności, to już jest inna sprawa dla ludzi o mocnych nerwach. Polecam książkę Gary'ego Norta, Dominion and Common Grace, gdzie właśnie opowiada o tym, że Bóg używa te dobre dary na dwojaki sposób. I w Rzymian 12:20 czytamy, jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniasz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I dokładnie to czyni Elizeusz. Czy to jest sąd, czy to jest dobro, czy to jest ku ich zbawieniu. Bóg to rozsądzi i Bóg zechce tego użyć według upodobania swojej woli. Ale mamy zachowywać się jak Bóg. Taki jest sezon. Sezon życzliwości, sezon dobroci. W Rzymian 5:10. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. I oczywiście kluczowe jest to będąc. Czy kiedy jeszcze? Kiedy jeszcze byliśmy nieprzyjaciółmi? Tak więc zastosowanie jest następujące. Żyjmy wiarą. Chodźmy w wierze, a nie w oglądaniu. I to jest wielka pociecha, która płynie z tego urywka. Jeszcze raz zachęcam, zapamiętajcie, gdzie on jest. 6 rozdział 2 Królewskiej. Że rzeczy nie są takimi, jakimi nam się jawią. Że jest armia, jest potężna moc Boża i są siły Boże, które nam towarzyszą i które nas ratują. Wiemy przez wiarę, jak wyglądają realia wokół nas, choć wiele rzeczy umyka naszym oczom, a te, które się udzielają naszym oczom, chcą nas wystraszyć. Tak więc nie jesteśmy i nie chcemy być praktycznymi empirystami, ale kim chcemy być? Realistami biblijnymi. Wiedząc na 100%, że otacza nas armia aniołów, które biegną przed nami, które nas strzegą, czy to kiedy przechodzimy przez ulicę z dziećmi, czy kiedy jedziemy autem, czy w każdej innej sytuacji. Panikujemy, kiedy postrzegamy tylko to, co przed naszymi gałkami ocznymi. W Ewangelii Mateusza czytamy 14:30. A widząc wichurę, zląkł się i co następnie zaczął tonąć. Ale gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. Tak więc imitujmy Boga. Zobaczcie, Bóg zastawia stół przed swoimi wrogami i karmi ich. Za chwilę będziemy też jeść ze stołu gościnności Bożej, dlatego że piąty rozdział listu do Rzymian głośno przemawia, kiedy jeszcze byliśmy nienawistnymi wrogami Bożymi, Bóg nas pojednał dziełem swojego Syna, niewyobrażalną swoją gościnnością. No i właśnie ta gościnność tego stołu będzie opowiadała o tym, czym jest ta gościnność, co Chrystus dla nas uczynił. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy, żeś Ty nie zważał na naszą wrogość, że byliśmy wrogo usposobionymi, że byliśmy pogrążeni w ciemności, że byliśmy kompletnie otumanieni i ślepi, a uważaliśmy się za bystrych i wszystko rozumiejących. Ale Ty obdarzyłeś nas wzrokiem, Ty roztoczyłeś przed nami wielką ucztę swojej gościnności. Podczas gdy zostaliśmy schwytani przez siebie samych w pułapkę, podczas gdy naprawdę zasługiwaliśmy na nic innego, jak tylko śmierć. Tobie niech będzie chwała, że okazałeś nam w Chrystusie w niezasłużony sposób swoją życzliwość. Amen.